Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Radio Gdańsk, 9,5 minuty po godzinie 11. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka. Dzień dobry Pani Agnieszko.
Dzień dobry.
Ewa Palicka przy konsolecie. Magda Szpiner, witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. No i czekamy oczywiście na głosy Państwa pod naszym SMS-owym telefonem, numerem telefonu 603-06-06-06. Trochę Pani Agnieszce opowiadałam o badaniach przeprowadzonych
bardzo
przez
ciekawe.
Fundację Elefate. To jest fundacja, która działa w bardzo wielu miejscach świata i raz na jakiś czas przepytuje nie psy i koty, ale ich właścicieli, jak im się ze sobą żyje. Akurat w tym najnowszym artykule opublikowanym właśnie z okazji Światowego Dnia, Dnia Zwierząt.
Przypominamy w ogóle, tak?
Tak, to tutaj rzeczywiście badania zostały skoncentrowane na właścicielach zwierząt. Kilkanaście tysięcy osób brało udział w tym badaniu, więc myślę, że jest to badanie w miarę wiarygodne, ale proszę mi wierzyć, że niektóre wyniki są, no dla pani Agnieszki w ogóle nie było zaskakujące.
Nie, dla mnie nie. Ja uważam, że to prawda, sama prawda.
Prawie połowa właścicieli psów rozmawia ze swoimi pupilami kilka razy dziennie, przy czym kobiety, to jest 55% rozmawia codziennie, a 36% mężczyzn kilka razy dziennie do psów się zwraca. 2/3 osób postrzega swojego psa bardziej jako człowieka niż zwierzę domowe, a 1/3 dostrzega ekscytację u swojego psa podczas wideo rozmów z innymi ludźmi. To takie, powiedzmy tylko te wstępne wnioski, ale są też wymienione na przykład właśnie słowa, na które reagują psy najczęściej. Proszę sobie wyobrazić, że najwięcej emocji po podłączeniu psów i badań różnych przepływów przez ich mózg najczęściej reagują na słowo kocham, auto, papa, ale pojawia się też na przykład ciastko. Ciastko, ciasteczko. To jest też słowo, na które bardzo często zwierzęta reagują. Przeciętny pies zna 18 ludzkich słów, podobno.
No ja nawet słyszałam, że u nas robili, znaczy nie u nas, w Stanach robili badania, że 400 słów. Ja uważam, to jest moje zdanie osobiste, że dużo więcej.
To wszystko zależy pewnie od osobnika.
Tak.
I od tego, ile pracy my mu poświęcimy.
Ile my mu poświęcamy czasu, ile chcemy zrozumieć z tego i co on od nas przyjmuje, ile wiadomości od nas przyjmuje. Nie tylko komendy, proszę Państwa, i rozkazy, ale normalne mówienie.
Otóż to jeszcze zamykając ten temat, bo może jeszcze potem gdzieś wrzucę Państwu kilka informacji.
Jeszcze szczególnie o tym, jak tam odczuwają te emocje ludzkie.
Jedna czwarta sądzi, że ich pies wyczuwa ich nastrój lepiej niż ich partner.
Tak.
Proszę bardzo. A 42% otrzymuje większe wsparcie emocjonalne od swojego psa niż od swojego partnera. Nie wiem, o kim to źle, o kim dobrze świadczy, szczerze mówiąc.
Ale to jest naprawdę prawda. Tylko to brali udział w tym wszystkim ludzie, którzy chcą poświęcić psu czas, rozumieją psa i kota, bo proszę Państwa, kot reaguje inaczej, ale on tak samo wie, o co nam chodzi, tylko kot swoją godność osobistą zawsze ma na wierzchu.
No oczywiście.
I trzeba się do niego dostosować.
Proszę sobie wyobrazić, zamykając te emocjonalne kwestie związane z psami, że wśród respondentów 77% czuje się wysłuchanych podczas rozmów ze swoim psem, bo pies doskonale wie, co chcemy mu powiedzieć, może nie do końca słowa, ale nasze emocje rozumie bez słów. No i tutaj z panią Agnieszką uwolniłyśmy swoją wyobraźnię i historię, przypominając sobie na przykład nasze powroty do domów ze szpitala i jak nasze zwierzęta reagowały na to, że no jesteśmy obolałe, mamy ranę jakąś.
Szwy, ja po usunięciu nerki przecież
na przykład.
To jest...
I skąd
to, proszę
te psy i koty wiedziały, żeby nie podchodzić?
Psy i koty, które spały ze mną zawsze w łóżku, na mnie, urządzały sobie różne biegi przeze mnie i tak dalej. Zresztą kto śpi, to wie, jak to jest. A u mnie kilka zwierząt spało. W momencie, kiedy wróciłam ze szpitala, wszystko grzecznie poszło na legowiska. Nikogo nie musiałam odsyłać i proszę Państwa, do tej pory spały na legowiskach. To było około 2-3 tygodni, kiedy lekarz mi powiedział, że jest wszystko w idealnym porządku, zagojone. Ja wracam z konsultacji ze szpitala i moje zwierzęta już w łóżku się układają. zakładają z powrotem.
I takie to nasze są, proszę Państwa, wspomnienia. Czekamy tak. też na Wasze. Skąd wiecie, że Wasze zwierzęta Was rozumieją? Czy wchodzicie tak. z nimi w jakieś interakcje intelektualne?
Nasi słuchacze na pewno.
Na pewno. Ja uwielbiam, jak moja kuna patrzy i przekręca głową. Głowę, ale to tak. tak słucha.
I słucha i ona usiłuje wyciągnąć sedno, o co Ci chodzi. I bo ja na pewno się do tego dostosuję, bo Ty potrzebujesz mojej współpracy.
Zdecydowanie. A poza tym, jak ja wstaję między 4 a 5 rano, o tak matko, niestety mam.
Ja usypiam, proszę Państwa, o tej porze dopiero.
To z kim ja bym pogadała, jak nie z nią? Jak ona mi towarzyszy w kuchni, przy pierwszej kawce, przy dzień dobry i pieszczotkach.
Ale Pani dobrowolnie wstaje, Pani Magdo.
Tak mam niestety, Pani Agnieszko. I to
jest Pani z
wczesnego dzieciństwa. No tak właśnie. Ale skutkiem tego 22 to już...
To tak jak mój mąż.
To
i
ja
tu, proszę Państwa, u mnie jest dobry układ, bo ja jestem sowa i zasypiam, kiedy Pani Magda wstaje, ale za to mój mąż wstaje o świcie i zajmuje się, no w tym wypadku już naszym Albercikiem, tylko taki psami i kotami. I był ten podział, że ja do którejś w nocy, a on od rana.
Otóż to 603-06-06-06, SMS-owy numer telefonu do Radia Gdańsk. Niech Państwo piszą, a my, Pani Agnieszko, już
do tematu
przechodzimy.
Ja tutaj, to jest temat, który wywołała u mnie Pani Ania, nasza słuchaczka, która obiecała, że dzisiaj będzie słuchać. Dziękuję Pani za ten temat. Martwiła się, że jej kot ma bardziej ciepłe, a można nawet powiedzieć mocno gorące uszy. Pani Aniu, chciałam Pani powiedzieć, że to, co Pani powiedziałam i co za chwilę powiem w radiu, skonsultowałam jeszcze z lekarzem weterynarii, żeby już wiedzieć, że na pewno mówię to, co jest prawdopodobne czy możliwe, bo na pewno to może stwierdzić lekarz, widząc kota czy psa. Tu dzisiaj o kotach. Proszę Państwa, czy to jest normalne, że kot ma gorące uszy? I tak, i nie. Oczywiście. Wszystko zależy od okoliczności. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że prawidłowa temperatura kota, bo mówimy o kocie Pani Ani, jest wyższa niż ludzka i zamyka się w przedziale 38-39 stopni. Niższa już jest niedobrze, wyższa też jest niedobrze. Ale proszę pamiętać, że skoro nasz kot generalnie jest dużo cieplejszy niż my, to i jego uszy mogą być cieplejsze i jego ciało jest też cieplejsze. Natomiast proszę pamiętać też o jednym, że kocie uszy są cienkie, ale mają dosyć sporą powierzchnię. I w stosunku do reszty ciała nie są ani szczególnie chronione przez sierść, jak wiecie, ani przez tkankę tłuszczową. Tego na uszach nie ma. I z tego względu ich temperatura waha się od warunków, w jakich przebywa kot. Wiosną, latą jest cieplej, jest gorąco. U niektórych w domu, u mnie nie, są kaloryfery na pełną moc i jest strasznie gorąco, co też wpływa na temperaturę, kiedy dotykamy uszu. Mhm. Pani Aniu, myśmy tu rozmawiały o okresie, gdzie pani kot notorycznie leżał, proszę Państwa, w domu, ale na słońcu. Czyli
wygrzewał
kładł się na plama słońca, wygrzewał się, temperatura była wyższa i pani Ania była troszkę przestraszona, ale powiedziała mi, że nie ma czego, bo chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że nadmiar ciepła jest uwalniany przez kota. I ten nadmiar ciepła, obojętnie z jakiego powodu on jest, jest uwalniany. Proszę pamiętać, że gorące uszy, więc mogą tylko świadczyć o tym, że albo kot jest w wysokiej temperaturze, albo leżał na słońcu, albo coś innego. Natomiast czasem, jeśli mamy wrażenie, że ta małżowina uszna, ten koci ucho, te nasze, jest bardzo gorące. Tak
nienaturalnie, niewspółmierne do warunków.
Nienaturalne do tych warunków. Albo nam się wydaje, warto to sprawdzić jeszcze wtedy, jakie jest uczucie w okolicach brzucha i pachwiny. Proszę też spokojnie sprawdzić. Jeżeli brzuch i pachwina są również gorące, płonące, rozgrzane, to proszę Państwa, nie ma co gdybać. Trzeba iść do lekarza weterynarii, bo jest to gorączka. I lekarz musi znaleźć przyczynę. Jeżeli kot ma temperaturę, są choroby z tym powiązane i lekarz, zadając nam pytania, na które proszę odpowiadać uczciwie, nie tak jak wam się wydaje, że jest lepiej, jak odpowiecie, tylko tak jak żeście zaobserwowali, żeby lekarz mógł postawić właściwą diagnozę.
Co może towarzyszyć jeszcze takiej wysokiej gorączce, oprócz tych rozgrzanych uszu?
I brak apetytu, generalne otępienie, osłabienie. My po prostu, mając kota, którego kochamy, to w przypadku pani Ani na pewno, wiemy o tym, że on się źle czuje, po prostu źle się czuje. Nie chce jeść, jest osowiały, ciężko mu na nas patrzeć. To są takie dodatkowe objawy. Żaden z tych objawów u pani Aniu nie występował. Po prostu leżał chłopak, bo to chłopak na słońcu, i był rozgrzany. Sami wiecie, że jeżeli koty mamy w domu, to one bardzo często szukają tam, gdzie słońce wchodzi przez okna, tam się kładą. Ale często również koty się kładą na parapetach, gdzie od spodu grzeją kaloryfery.
I naprawdę, są też takie, które lubią przylgnąć do drzwi kominka na przykład, no, wręcz
właśnie, niemalże. U mojej koleżanki żywcem bez niczego leży na kaloryferze kot. I ona mówi, że nie może na to patrzeć, bo kaloryfery ma gorące, bo to spółdzielnia tam do jakiejś temperatury to rozgrzewa, ona ma nieprzykręcone, normalne. I ten kot się smaży na tych kaloryferach i ona nie wie, czy go zdejmować, czy go nie zdejmować z tego kaloryferu. I pani Aniu, tak jak tyle, co mogłam z kolegą lekarzem weterynarii porozmawiać, pani się nie ma czego bać. Po prostu pani kot ma mocne, ciepłe uszy i je, ma apetyt, i przede wszystkim, proszę państwa, koty, gdzie mają już tą gorączkę związaną z taką wysoką temperaturą, nie bawią się i się nie myją. To jest też taka pierwsza oznaka, że nie trzeba gdybać, nie trzeba szukać przyczyny, trzeba się zwrócić do lekarza o pomoc. I mój apel, bo to mi prosił ten kolega, lekarz weterynarii, odpowiadać tak, jak uważacie, na pytania. Nie kombinować.
Nie lukrujemy.
Nie lukrujemy i nie przerabiamy w drugą stronę. Proszę państwa, to jest ogromnie, ogromnie ważne. Poza tym potwierdził kolega to, co powiedziałam. W różnych sytuacjach, psich i kocich, proszę robić filmiki lub zdjęcia.
Jeden z naszych słuchaczy lub słuchaczka napisali, że też mieli taką podobną sytuację z kociakiem. Jemu rozgrzewało się jedno ucho. No i okazało się, że jest problem, bo za chwilkę pojawił się nieprzyjemny zapach i wszystko było jasne. Mieliśmy zapalenie ucha u kota, ale charakterystyczne było to, że to rozgrzane ucho było tylko jedno.
Często, proszę państwa, przed chorobą uszu właśnie coś tam w uchu się dzieje i to ucho kocie jakby dostaje rikoszetem, ono jest jakby tak dziwnie rozgrzane. Inaczej niż ciepłe uszy u psa czy kota są gorące. Po prostu trzeba sprawdzać. I proszę państwa, naprawdę zapach z ucha już jest zupełnie inny niż normalnie.
Wszyscy właściciele znają tam takie.
Tak, wszyscy to znacie.
Ktoś napisał tutaj, czy może zapytać, czy to taka sama sytuacja dotyczy psów i ich uszu?
Psy też nie mają tkanki tłuszczowej na uszu i też prawie wszystkie psy mają małe owłosienie. Nawet te, które mają dłuższe włosy, spaniele, goldene, na tym to są po prostu taka jakby ozdoba. One nie mają tego podszerstka, którego często wiele psów sobie posiada. I proszę państwa, proszę też sprawdzać pachwiny. Pachwina ma być ciepła, ale nie wrząca. I proszę sprawdzać, i to też dotyczy, i u psa jest o wiele łatwiej sprawdzić, zmierzyć gorączkę i tak dalej. Lekarz to pozna błyskawicznie, jak tylko się pojawicie, tylko że zawsze proszę nie popadać w drugą stronę. Pies ma rzadziej gorące uszy i ciepłe niż kot.
A z tym suchym nosem, ile jest prawdy w stwierdzeniu, że jak psy mają problemy?
Suche nosy, niektórzy liżą, żeby miały wilgotne i tak dalej. Proszę państwa, są psy, które jakby genetycznie mają zawsze suchy i popękany nosek. Ale generalnie on ma być błyszczący.
lekko wilgotny.
I lekko wilgotny. Ale co nam genetyka przyniosła, to nam może powiedzieć lekarz weterynarii. Nic się nie dzieje, po prostu ten typ tak ma. Niemniej jednak taki prawdziwy nosek u psa to jest lekko wilgotny i błyszczący.
No na przykład właśnie Klara, moja buldożka francuska, no ona miała już było niż 18 lat, przypominam, tak. Miała już jak odchodziła, ale ona rzeczywiście miała taki aż popękany ten nos i on nie był raczej z tych wilgotnych.
I nie był raczej z tych wilgotnych i całe życie taki miała. I całe życie, proszę Państwa, z nim przeżyła. Czyli u nas objawy nawet zwykłej grypy u każdego człowieka mogą być inne. Mm-hmm. Proszę się nie dziwić, że w gatunkach zwierząt albo nawet w tym samym gatunku, jakim jest pies, może to wyglądać zupełnie inaczej. Jednak wszędzie, jak występuje otępienie, osowiałość, nagły brak apetytu, są niejadki. Mój kot też jest niejadkiem, ale on coś tam je i ja wiem, że on i muszę mu w nocy 3 razy po troszku dać, bo jak nie, to jest obrażony, a tak te troszeczkę to on zje. Mój mąż też wie, że należy położyć góra pół łyżeczki od herbaty, to on to zje. Mhm. To nie znaczy, że on jest chory. On po prostu prawie 17 lat ma i całe życie takie był. Po prostu.
Piotr i Małgorzata napisali, nasza Didi miała gorączkę, bo miała stan zapalny sutka. Była ospała i widać było po niej, że coś jest nie tak.
I proszę Państwa, każdy lekarz, dokładnie tak jak dobrze, że Pani tego SMS-a wysłała, ogląda również sutki. I u samców, i u suczek. Bo stan zapalny sutka właśnie daje te objawy, o których Pani napisała. Często my nawet nie rozpoznamy. Czasem sutek też ma takie czerwone naokoło, ale to nie jest stan zapalny i lekarz już dokładnie wie, co ma z tym zrobić. Profilaktycznie, proszę się nie bać, to się bardzo szybko leczy i bardzo skutecznie.
No i powraca temat, który powraca niestety bardzo często. Felix, jak napisała pani Joanna, leży z nami na kanapie wieczorami. Jest wtedy okazja, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Jednego dnia miał gorący nos, wczoraj znalazłam przyczynę. Kleszcz, który w nim siedział, kleszcz usunięty, koc zadowolony, rozciągnął się jeszcze bardziej na mojej przestrzeni kanapy, napisała pani Joanna.
Proszę Państwa, bardzo często też bardzo fajny SMS, bo w tej chwili kleszcze dalej są, dalej grasują, o czym cały czas Państwu przypominamy. Proszę pamiętać, że kot szczególnie, ale pies też, jeżeli ma w sobie kleszcza i obojętnie czy on się już napił, czy się nie napił, ale tkwi, to zwierzę się zachowuje inaczej. Inaczej się zachowuje. I tak jak pani tu napisała, po wyjęciu tego paskudztwa następuje ogromna ulga u zwierzęcia. Koty się rozciągają, przeciągają, przytulają. Psy w ogóle wigoru jakiegoś dostają, małpiego rozumu, jak jedna słuchaczka powiedziała. Proszę Państwa, oglądanie dzisiaj jeszcze cały czas musi mieć miejsce. Nawet na chwilę wychodzące zwierzęta na dwór, mówię o kotach, bo z psami spacery musimy odbywać, to nas od niczego nie uchroni. Trzeba oglądać i koty, i psy po przyjściu.
Pamiętajcie, jest naprawdę wiele różnych sposobów na zabezpieczenie naszych zwierząt, szczególnie tych wychodzących przed kleszczami, więc warto to zrobić. To nie znaczy, że psy czy koty nie będą kleszczy łapać, po prostu będą to spotkanie przechodzić dużo lepiej niż
dużo lepiej, dużo łagodniej, będą zabezpieczone, nie będą od razu chorować. I ja mówię, zamiast 20 kleszczy będzie 2.
Państwo wysyłają swoje zdjęcia, jak to grupowo śpicie na głowach. To jest niesamowite. Wrócimy do tych SMS-ów Państwa i tego, jak rozmawiacie ze swoimi zwierzętami, bo ewidentnie z tych SMS-ów od naszych słuchaczy wynika, że gadają, że zwierzęta doskonale rozumieją, o co im chodzi, ba, co niektórzy twierdzą, że czytają ich w myślach i potrafią wyprzedzać pewne działania, na co mają niezbite dowody. I o tych dowodach będziemy rozmawiać, proszę Państwa.
I może ktoś jeszcze z Państwa napisze, jeżeli pies jego, szczególnie jamnik, śpi na szyi jego i albo okrężnie tak na głowie, co to znaczy?
Dajcie znać. 603-06-06-06, a my wracamy już za chwilę.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
11.30 minęła, no to czas na kolejną historię. Dzisiaj historia pół wilka, pół haskiego, który ma przepiękne niebieskie oczy, ciągle ufne, bardzo iskrzące. To jest wymagająca 3-letnia sunia, która miała mieć, jak to czasami bywa, pani Agnieszko, cudowny dom. Jak w wielu przypadkach, niestety tą najgorszą zmienną okazał się być człowiek.
Trudna mieszanka, bardzo trudna mieszanka.
No to posłuchajmy tej historii.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka, kierownik słupskiego schroniska dla zwierząt i dziś dzień bez dobrych wiadomości, dziś o nieudanych adopcjach chciałabym, żebyśmy porozmawiały.
Dzień dobry.
Wiele takich jest w skali roku, powiedzmy.
Staramy się, żeby było ich jak najmniej. Nie na wszystko mamy wpływ, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i niestety takie sytuacje się zdarzają. Jest ich kilka w ciągu roku. Staramy się też zawsze wyjść naprzeciw adoptującemu, temu, który chce zwrócić takie zwierzę.
Rozumiem, że tutaj działacie też na rzecz, bo jeżeli dzwoni do was człowiek i mówi, słuchajcie, ja nie mam na jedzenie dla tego psa, to robicie wszystko, żeby mu w tych, daj Boże, przejściowych kłopotach pomóc i to jedzenie dostarczacie. Po to, żeby zwierzę, które już zdążyło przyzwyczaić się, związać z człowiekiem, nie musiało trafić z powrotem do boksu.
Tak, no to jedzenie jest takim symbolicznym, bo raczej się akurat ten problem nie zdarza, ale to jest taki symboliczny jakby problem, który właśnie pokazałaś. Natomiast no jest tak, że jeżeli ktoś chce przepracować problem i z nami współpracować, to się udaje, żeby to zwierzę u niego zostało, bo jesteśmy w stanie na wiele rzeczy zaradzić i udzielić jakby pomocy, natomiast...
Jakie to są na przykład problemy?
No głównie problemy z leczeniem, sprawy takie behawioralne, to też jesteśmy w stanie. Mamy panią doktor, która jest behawiorystką kotów, więc jeżeli ktoś chce pomóc zwierzakowi i sobie i chce współpracować, to nie ma problemu. Jeżeli ktoś ma problem z wykonaniem, nie wiem, zabiegu sterylizacji, to też nie ma problemu, jesteśmy w stanie pomóc. Sprawy takie, na które my możemy mieć wpływ, wystarczy chęć do współpracy. Natomiast niestety w większości przypadków jest tak, że osoba...
Stajecie przed faktem.
Stajemy przed murem tak naprawdę, to znaczy wysuwamy propozycje, a ten ktoś mówi, ja już jestem zdecydowany, nie mam wyjścia, muszę tego psa oddać, albo zdarza się tak, że po prostu jest zwierzę porzucane albo podrzucane komuś i też finalnie trafia z powrotem do schroniska.
No i niestety taki świeży przykład sprzed kilku dni, tak naprawdę no wilk z lasu, rzekłabym. Pies, który wygląda jak typowy wilczur, ma przeraźliwie niebieskie oczy, co rzadko się zdarza przy tym umaszczeniu, które ma, bo to raczej husky i tutaj ja bym szukała tych błękitnych oczu. Ten czarny, podpalany, z błękitnymi oczyma. Psiak.
No tak, bo to jest nasza Ruby, która jest niezwykle przepiękna i zjawiskowa i na pewno gdzieś w jej genach płynie krew haszczaka i jest to taka właśnie mieszanka haskiego z owczarkiem niemieckim. Bardzo skrzętnie wybieraliśmy dla niej dom. Staraliśmy się te, że tak powiem, ankiety przebierać i przeprowadzać i rozmowy z adoptującymi i były spacery. Byliśmy przekonani, że wybraliśmy odpowiednio i że dom jest doświadczony. Natomiast no, stała się rzecz, która...
której chyba nikt się nie spodziewał. No, ja muszę dodać, że Ruby to jest dość młody pies, bo ona ma około 3 lat.
Młoda sunia, ale przez to, że jest młoda i też ma takie geny, a nie inne.
Zwariowana absolutnie.
Na pewno wymaga doświadczonej osoby, która będzie miała ją odpowiednio poprowadzić. I tak też miało być. Dostaliśmy telefon z Warszawy, ze schroniska na Paluchu, że trafił do nich pies adoptowany z naszego schroniska i czy będziemy chcieli go odebrać, bo właściciel po prostu jest w stanie, który to uniemożliwia. Nie był trzeźwy i próbował ją odebrać, też nie był trzeźwy. Uznaliśmy, że no oczywiście bez dyskusji, to moi pracownicy stanęli na wysokości zadania. Ruby jest z powrotem z nami i znowu szukamy jej nowego domu, odpowiedzialnego, takiego, który nie będzie jej fundował takich przykrych atrakcji.
Drodzy Państwo, no dziś właściwie pozostaje tylko apelować do Was o to, żebyście dokładnie przemyśleli decyzję o adopcji czworonoga, nie tylko dużego, tak jak w przypadku Ruby, ale także tych małych, każdego zwierzęcia, które jest w schronisku. One naprawdę cierpią wracając do placówki. One po pobycie w domu, po miłości, po człowieku, takim, który poświęcał im czas, może nie tak jak w przypadku właśnie tej sunie, o której mówimy, one po prostu źle znoszą powrót do boksów. Namawiamy także do tego, żeby przyjrzeć się Rubi. Jej zdjęcia będą na stronie już za moment na radiogdańsk.pl. Tam można ją podziwiać. Jest niewiarygodnie piękna. Jest też, tak jak mówiłyśmy, psem wymagającym, mieszanką wilka z husky. No to tu człowiek, który zapewni jej moc wrażeń.
Rubi będzie takim wyzwaniem i na pewno spełnieniem, bo jest to cudowny pies z ogromnym potencjałem, natomiast no, wymaga doświadczonej osoby.
Namawiamy, zachęcamy. Radiogdańsk.pl, tam podcast z dzisiejszego spotkania i zdjęcia, o których już Państwu mówiłam. Słupskie Schronisko dla Zwierząt Sportowa 73, a ich strona internetowa, także fanpage na Facebooku. Marta Śmietanka, Joanna Merecka-Łotosz. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Zapraszam.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Ja tylko się odniosę na chwilkę do tego. Proszę Państwa, wiecie dlaczego tak trudno dla tego pieska znaleźć dom? Bo to jest bardzo inteligentny pies. Mhm. I dlatego nie każdy człowiek może sobie poradzić z taką inteligencją u psa. To nie jest pies uległy, pies, który będzie wykonywał wszystko na polecenia. To jest pies, który ma swoją godność, swoje życie i człowieka będzie traktował jako partnera. Nigdy przywódcę, jeżeli się na to nie nadaje, bo sądzę, że jeżeli by na przykład trafił do mojej córki, to miałby przywódcę i byłaby z tego zadowolona, ale ona ma już 5 adopciaków, psów i 5 kotów, to wystarczy.
To jest na pewno pies dla kogoś, kto ma dużo czasu, kto będzie mógł...
Kto go zrozumie przede wszystkim i nie będzie na siłę niczego od tego psa wymagał.
No w każdym razie, jak Państwo zobaczą, to się zakochają. Zresztą no, możecie sobie wyobrazić te niebieskie oczy charakterystyczne dla huskich i mieszanka wilka, czyli taki lekko dziki.
Husky, tak.
No cudne po prostu połączenie, ale tak, czas... Bardzo dużo serca,
ruchu, tak.
Ponieważ problemy ze zdrowiem, to proszę też pamiętać, że dojdą do tego koszty. Musimy to skalkulować.
Żeby niestety nie ma takiej opcji, to
spokojny
czas. Ja patrzę na zdjęcia Maksia, pani Magdo, cały czas.
Tak, proszę Państwa, tutaj zostałyśmy rozpieszczone Państwa zdjęciami waszych pupili naturalnie. Na jednym z nich bulldog angielski, to jest nie do opisania.
Nie do opisania, tego się nie da.
Każda morda jest inna, po prostu.
I tu Maksiu do nas sam napisał, że jego matka, opiekunka, czyli zrobiła mu chipa na głowie, proszę Państwa, taki piękny całusek.
Czerwoną, piękną szminką.
Piękną, a miny Maksia, proszę Państwa, niezastąpione. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego opisać. Bardzo pani Maksiowi dziękujemy, bo to bardzo, on wysłał.
Bardzo dziękujemy. Nie, buldogi angielskie mają w sobie coś niesamowitego. Umówmy się, Miss Polonia to może nie, ale to jest...
Nazywają, że buldog angielski ma kontrowersyjną urodę.
Jak to mówiła cudowna jedna, zaraz sobie przypomnę oczywiście nazwisko, które wypadło mi z głowy, nienachalną urodę.
Czubaszek,
Maria Czubaszek mówiła o sobie.
Którą uwielbiam zresztą.
Tak,
no,
Maria Czubaszek o sobie mawiała, że ma nienachalną urodę, a buldogi angielskie, nie no, to są po prostu stworzenia do całowania. Nie dziwię się, że pani matka zwariowała i takiego chipa zrobiła.
No to po prostu on do nas wysłał to zdjęcie, pewnie pokryją mu przez swoją opiekunką.
Zdecydowanie. Państwo piszą o tym, że rzeczywiście jeśli chodzi o zwierzęta, no to nie ma żadnych wątpliwości, że rozumieją więcej niż nam się wydaje. Wprawdzie mamy już psy rozpracowane, ale wydaje mi się, jak napisała pani Danuta, że wciąż tak naprawdę wiemy tylko jakieś 5-10% o tym, co dzieje się w ich głowach. Tak. Reszty możemy się co najwyżej domyślać, ale państwo opisują sytuację na przykład, kiedy w waszych domach pojawiały się dzieci, kiedy nigdy wcześniej wasze zwierzęta z żadnymi dziećmi nie miały kontaktu i nagle okazywały się najlepszymi opiekunami, z którymi można było zostawić dziecko, które szczekało, jak tylko ktoś się zbliżał się do wózka, albo koty, które uwielbiały na przykład kłaść się gdzieś w nogach na kocyku i też syczały na niechcianych gości. Ktoś napisał nawet na moją teściową, no kocham kota, no kocham kota, dodaje nasz słuchacz. Haha, pozdrawiamy wszystkie teściowe, cudowne oczywiście. Jeśli pani pozwoli, pani Agnieszko, pan Daniel z Rumi z pytaniem odnośnie kota, Kajtka, kocur, 9 lat. Od 2 tygodni na świecie jest z nami druga córeczka Stefcia. Pierwsza to Zosia ma 3 latka. Dodatkowo przeprowadziliśmy się po 9 latach, czyli rozumiem całe życie tego kota spędził w jednym miejscu, teraz przeprowadzka. Co zrobić, żeby pomóc mu odnaleźć się w tej nowej sytuacji? Samo pojawienie się drugiej córeczki nie było problemem, ale nowe miejsce już tak. Zaczęło się drapanie, kanapy i tak dalej. Czy coś można zrobić?
To chciałam powiedzieć, że proszę państwa, pojawienie się drugiego dziecka na pewno w tym przypadku, ani wielu innych, nie jest problemem. Zwierzęta fantastycznie się do takiej sytuacji przyzwyczajają. Natomiast zmiana mieszkania, proszę pana, jedno jest bardzo ważne. Ten kot jest z wami. Mhm. Proszę mu nie ograniczać niczego. Przestanie drapać. Jeżeli chcecie mu sprawić też również nowy drapak na nowym mieszkaniu, proszę pamiętać, że on ma być duży, 1,70 m. Mhm. Taki porządny, jeżeli macie go gdzie postawić, bo te małe drapaczki nie zdają egzaminu. No chyba, że ktoś ma kota, który chce podrapać na jakimś małym drapaczku, to ma po prostu szczęście zwyczajne, bo kot się raczej musi bardzo wyciągnąć. Więc czy mu kupujemy jakiś płaski, to taki, na którym się może rozciągnąć? Proszę pana, nie ma żadnej rady. Nic pan nie zrobi. Nie wróci pan do tamtego mieszkania. I tak wszystko pachnie wami, tak jak pachniało tam.
I to jest ta dobra strona.
I to jest ta dobra strona. Jeżeli macie jakieś pledy, koce, no macie na pewno z tamtego mieszkania, proszę je porozkładać na tych tapczanach, żeby był wszędzie ten wasz zapach, bo to nowe miejsce, po pierwsze, jest nowe. Po drugie, tylko kot wie, czy ono jest zdrowe. Mm-hmm. Bo my kupując mieszkanie, nikt dzisiaj tego nie sprawdza, czy nie ma tam jakichś żył, czy czegokolwiek, ale kot to wie.
Czyli co, najpierw dajemy mu trochę czasu, zabezpieczamy meble. Jeśli państwo coś nowego na przykład kupili, to kładziemy tam rzeczy, które są na przykład z poprzedniego mieszkania.
Proszę państwa, często to są jakieś bluzy nasze, swetry, niekoniecznie jak mamy pledy. Jemu potrzeba czasu, bo zakładam, że to mieszkanie jest zdrowe i nic mu nie jest, bo często do mieszkania zbudowanego gdzieś, gdzie nie powinno być wybudowane w ogóle osiedle mieszkaniowe, koty się nigdy nie przyzwyczają i zawsze będą pokazywały, że coś jest nie tak. Ale w waszym przypadku po prostu jest to tylko zmiana mieszkania i czasu. Kot potrzebuje czasu. Dobrze, że jest z wami. Mm-hmm. Dobrze, że jest cała rodzina. To dziecko nowe za chwilę będzie już stare, że tak powiem, dla kota, tak zaakceptowane. I proszę się nie przejmować i nie izolować go, zamykać go, nie chować go. Niech sobie chodzi i niech po prostu się przyzwyczai do
nowej przestrzeni.
Tak, do nowej przestrzeni.
Panie Danielu, proszę nam dawać znać, będziemy czekały na informacje, jak sobie w tej cudownej gromadce radzicie. Będzie dobrze,
będzie dobrze.
Kwestia czasu. Pani Krystyna, dzień dobry, drogie panie. Moje 2 koty najchętniej sypiały przy mojej głowie, po obu stronach. Trudno może w to uwierzyć, ale czasem, gdy podglądałam je spod przymkniętych powiek, na ich pyszczkach malowała się cała gama uczuć z miłością włącznie. Nie przesadzam, to nie jest nadinterpretacja, napisała pani Krystyna.
Tak, pani Krystyno, nic pani nie przesadziła. Ja tylko chciałam słuchaczom zwrócić uwagę, że pani Krystyna napisała, że koty spały po obu stronie jej głowy, bo koty nie lubią się przytulać. Psy mogą spać przytulone. Kot do kota nie lubi się przytulać, lubi być...
Rzadkie to są w każdym razie przypadki.
To już naprawdę musi być albo ciężko chory, albo coś się wydarzyć. I one rzeczywiście były u szczytu szczęścia, że każdy ma swoją stronę głowy i że wreszcie są razem z panią i mogą sobie tak spać. Nic pani nie przesadziła i proszę mi wierzyć, że oglądanie z półprzymkniętych oczu to i tak duże szczęście, że pani ma to wyćwiczone, bo najbardziej przymknięte oczy kot błyskawicznie
wyłapuje.
A tutaj muszą być ogromnie szczęśliwe, skoro udało się pani to zauważyć.
Pan Mariusz po dłuższej przerwie. Bardzo się cieszę, panie Mariuszu, że pan wrócił, że pan jest. Od Don Tadeiro wysłał zdjęcie swoich 3 kotów, bo Don Tadeiro jest tym najmłodszym, przypominam. Ale jest mniej więcej kołdra i rozumiem, że pan Mariusz na wdechu leży, bo one wszystkie leżą na nim. Cudowny widok, widok najukochańszy, chciałoby się powiedzieć. Pani Ula i pan Jan napisali, że oni i ich zwierzaki nazywane są przez nich zwierzęcymi dziećmi, rozumieją wiele słów. Naprawdę, my dużo z nimi rozmawiamy. Nikt mnie tak nie słucha, jak piesek Fruzia, przekręca główką, patrząc w oczy. Nasi słuchacze bardzo mocno nas ściskają i pozdrawiają.
No oni na pewno dużo z zwierzętami rozmawiają, to jestem o tym przekonana. Zresztą pani też może powiedzieć, jak pani pies przekręca główkę i słucha.
O nie, no to jest rewelacja, naprawdę. Ona potrafi słuchać jak nikt, zdecydowanie. Oho, jest z nami też oczywiście grzybkowa familia. Tak. No i cudowne zdjęcie pana Marcina. Zresztą pani odpalę zaraz, pani Agnieszko, tak, to zdjęcie, jak pani sobie odświeży SMS-y. No czy to nie jest miłość? Rozmawiam bardzo dużo z Luśką i Fredziem. Luśka dużo rozmawia, głównie merytorycznie mnie ochrzania. Rano, tak, że się za długo ubieram przed spacerem. Nie jest przytulasem, ale dużo rozmawiamy. Fredzio z kolei mało rozmawia, ale przytula się na potęgę. Przylepa straszna i wie, kiedy nam smutno. No i śpi pod kocykiem. Koniecznie, dodaje nasz słuchacz.
Fredzio ma bardzo gładko sierść, proszę państwa, taką jak niektóre standardy jamników czy Doberman, i Fredzio powinien spać, pomijając jakie miał ciężkie życie. To i prawda. Nigdy w życiu nie spał na żadnym tapczanie, ani nikt go niczym nie przykrył. Niech teraz sobie śpi przykryty, z Jaśkiem pod głową i niech sobie spokojne życie takie ma.
Moja Tosia, czyli Shih Tzu, tak doskonale wyczuwa moje nastroje, że zdecydowanie dużo wcześniej niż mój mąż wie, kiedy coś lub ktoś mnie zirytowało. Usuwa się dyskretnie z pola widzenia, kładzie w pewnym oddaleniu, przyglądając mi się uważnie. Kiedy mój mąż widzi to, dopiero orientuje się w sytuacji. Jak rozumiem, że coś jest na rzeczy. Czyli obserwujmy nasze zwierzaki, jeśli chcemy unikać kłótni małżeńskich. A to nasze dziecko Leonek, napisał pan Andrzej z Banina. Pytam żony, czy jakby na środku morza tonął Leonek i ja, a mielibyśmy tylko jedno koło ratunkowe, komu byś rzuciła? No to odpowiedź
Leonkowi.
Jak państwo się domyślają, pan Andrzej z Banina jest bez szans przy Leonku. No Leonek jest cudny, matko, uwielbiam te mordy i te piękne brązowe oczęta.
Ale pani Magdo, jeszcze dodam tutaj.
Proszę bardzo, jeszcze mamy czas.
Proszę państwa, tak jak rozmawiamy ze zwierzętami, staramy się je zrozumieć, widzimy, co one nam przekazują, proszę pamiętać, że to działa i w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy mądrym przywódcą, potrafimy mądrze coś egzekwować, mądrze uczyć, to też nauczymy. My nie możemy tylko zawsze zachwycać się, że zwierzę nas rozumie, bo nas rozumie. Ale w przypadku psów możemy to świetnie wykorzystać jeszcze do wyższego stopnia, czyli do nauki, do zrozumienia, do okazania czegoś, na czym nam będzie bardzo zależało. Proszę nie zapominać, że to zawsze działa w dwie strony.
Nasza słuchaczka, która jest, rozumiem, pielęgniarką, napisała, że przez jakiś czas pracowała w hospicjum w Anglii. No i opisuje tam, mówi, że to w ogóle było miejsce niesamowite, ponieważ osoby chore mogły tam przebywać ze swoimi zwierzętami.
To się rzadko zdarza.
Rzadko się zdarza, tak, prawda? Jakieś absolutnie wyjątkowe miejsce, ale też ona mówi, że więź między tymi zwierzętami a ich właścicielami to było coś, czego już nigdy później ani wcześniej nie widziała. Te zwierzęta zdawały sobie sprawę z odchodzenia swoich właścicieli i to one, a nie pielęgniarki czy najbliższa rodzina, tak naprawdę wyczuwały ten koniec i potrafiły być przy najbliższej sobie osobie, ale z drugiej strony też nasza słuchaczka tutaj dodaje, że były absolutnie nieodzowną częścią na przykład rehabilitacji osób, które wychodziły z chorób nowotworowych, że po pierwsze je wyczuwały, wiedziały na przykład, gdzie się położyć na tym człowieku, w którym miejscu.
Dokładnie.
Ludzie, którzy mówili, że nigdy w życiu zwierzęta do nich nie podchodziły i nie nawiązywali żadnej interakcji, właśnie podczas choroby nowotworowej zwierzęta po prostu do nich lgnęły. No to jest ta mądrość, której my nie jesteśmy w stanie zrozumieć.
Nie jesteśmy w stanie pojąć i żaden lekarz, żadna pielęgniarka nie jest w stanie tego wyczuć. Mnie opowiadano tu z naszego hospicjum trójmiejskiego, jednego z nich, że był kot, którego nie wpuszczali oczywiście, bo tu nie wolno ze zwierzętami, ale jeśli się przedostał do hospicjum, to szedł do pokoju, gdzie zawsze umierał leżący tam człowiek. I taki był pan, który jeszcze wesoło rozmawiał, jadł kolację, wszystko, zastali u niego tego kota i rano już pan nie żył.
No to są naprawdę, to ładnie napisała nasza słuchaczka, że wydaje jej się, że to my dosłownie procent znamy.
Procent niewielki, tak. O ile poza tym nawet nie mamy czasu. Ja proszę Państwa uwielbiam kontakt ze zwierzętami, uwielbiam ich słuchać, oglądać, wyciągać wnioski, ale też posiadam tylko niewielki, malutki procent umiejętności oceniania tych zwierząt. Mhm. Po prostu to jest coś wspaniałego, na co my ludzie nawet nie mamy czasu, żeby się tym zająć. Te wszystkie badania naukowe są prowadzone według mnie wcale nie tak, jak powinny być, bo tam jakieś wnioski są wyciągane, ale to jest wszystko pozamykane zwierzęta i coś tam na nich jest testowane.
Otóż to. Matka ta od, jak rozumiem, Maksia. Proszę wyobrazić sobie, że ma też dwa koty. Tak. Jeden z nich to Rudolf. Jego ulubioną rozrywką, jak rozumiem, jest drapanie tych tacek do jajek.
Jak?
Uwielbia. I to jest właśnie to, proszę Państwa, że możemy kupić czasami drogą zabawkę dla kota, a on woli się załadować, nie wiem, w reklamówkę albo w jakiś stary karton.
I tutaj drapanie tych tacek, proszę Państwa, jest świetnym wyjściem. Po prostu te tacki mu dajemy. I on niech sobie na nich te pazurki tam, a poza tym być może odgłos, być może faktura tego, tworzywo, z którego zostało zrobione. Dlatego kota jest idealne i brawo, że pani, i to też następne wyciągnięcie wniosków, ta pani obserwuje zwierzęta. I ta pani wie, co dla nich jest lepsze. I ta zabawka, o której pani Magda mówiła, może kosztować Bóg wie ile i być z najwyższej półki, on nawet na nią nie spojrzy.
Dostałyśmy zdjęcie właśnie osoby, jak rozumiem, chorej, leżącej w łóżku. No i kot, który jest wtulony w tę osobę. To takie bardzo intymne zdjęcie. Bardzo serdecznie pani Iwono za to zdjęcie dziękuję.
Dziękujemy.
Rudolf z moją mamą chorą poleguje z nią, jak rozumiem, w tym łóżku i wspiera ją na swój sposób.
Proszę Państwa, ja Państwu powiem coś osobistego, z czego może się wszyscy będą śmiali. Ja miałam, tu starzy słuchacze wiedzą, Tosia białego kota. 10 lat przygarnięty, oczywiście znajda, głuchy jak pieńce, ten co brał prysznicę, mm-hmm. co lubił mm-hmm. prysznicę. Ja jestem święcie przekonana, że na początku mojej choroby on zabrał mi moją chorobę. I dlatego idzie wszystko ku lepszemu. On non-stop leżał ze mną, z 8 kilo schudł do 3 i umarł. To on przejął moją chorobę.
To jeszcze, żeby zamknąć ten temat emocjonalny, na sekundę wrócę, jeśli pozwoli pani i państwo, do tych badań, na które dzisiaj się powoływałam, a które dostałam. Bardzo dziękuję za te badania. No to myślę, że to są dla pani oczywiste rzeczy, a dla państwa być może nowe. Kontakty społeczne z psami mają terapeutyczny wpływ na człowieka, regulują nasz poziom kortyzolu, w efekcie czego czujemy ulgę, gdy na przykład głaszczemy naszego psa po brzuchu. Obecność pupila wspiera produkcję oksytocyny. Działa to też w drugą stronę, czyli bliskość ulubionego opiekuna korzystnie wpływa na wydzielanie hormonów szczęścia u naszych zwierząt, wyjaśnia behawiorystka Anna Wójcik, która między innymi dokonała opisu tych badań, na które dziś się powoływałam. Prawda jest, proszę Państwa, taka. Większość z właścicieli zwierząt, i to jest niemal 80%, uważa, że zwierzęta nie tylko ich słuchają, ale że zwyczajnie ich rozumieją, a co najważniejsze, i tak twierdzi 90% badanych, zawsze w ich obecności czują się po prostu lepiej. Chyba mogę powiedzieć,
tak,
czujemy się lepiej.
Na pewno. I kto ma zwierzęta w domu i jest prawdziwym ich opiekunem, prawdziwym, to ten jest szczęśliwy i zwierzęta są szczęśliwe.
Pięknego dnia Państwu życzymy z Waszymi cudownymi zwierzakami, które... Ach, ktoś jeszcze poprosił i muszę tak szybciutko, Pani Agnieszko, minutkę mamy? Tak. Ewo, jeszcze minutę. Co z tym jamnikiem, pyta ktoś. I o co chodzi z tym spaniem jamnika na głowie?
Jamnik
śpi szybciutko
na szyi albo na głowie z tego powodu, że są mu potrzebne nasze tętnice i żyły, żeby on to czuł. Nie tylko ciepło, ale czuł, jak nam pracują tętnice, prawda? I on się wtedy wtula, nieraz brzuszkiem, nieraz główką. I są takie psy, które jest im to niezbędne i one głównie śpią na głowie, bo wyczuwają wszystko, i na szyi.
A to dotyczy tylko jamników? Czy...
Jamniki przodują w tym, ale są inne rasy, które też tak chcą spać. Jeżeli pies uciążliwie się nam kładzie na głowie i na szyi, to on ma powód. On potrzebuje pulsacji naszych tętnic.
Ale to rozumiem wynika z jego emocjonalności?
On tak potrzebuje. Mhm. Po prostu czuje się szczęśliwy i bezpieczny.
No to proszę Państwa, ja rozumiem, że jeśli brzuchole na Waszych głowach leżą, to
albo
znaczy
na szyjach,
macie,
tak.
Albo na szyjach, to macie bardzo...
I macie
bardzo
leżeć prosto, nie przewracać się na boki. Te zwierzęta, które się na nas układają, na naszych nogach, na naszym tułowiu, też się uczymy spać na wznak, prosto i się nie wiercimy.
Tak, tutaj jeden z naszych słuchaczy też właśnie mówi, że odkąd ma psa, czyli od 2 lat, chyba jeszcze nie wyprostował na dobre nóg w łóżku, ponieważ jego pies uwielbia spać w zgięciu jego nóg na wysokości kolan. Jak się wyprostuje, to potrafi jak koza walić mnie głową właśnie w kolana, żeby zgiął nogi. Mówi, że żona umiera ze śmiechu, bo robię to podobno przez sen. Cyk i znowu zgięte, cyk i znowu zgięte, a mówi z racji wieku, już coraz trudniej rano je rozprostować, jak ja pana rozumiem.
Jak ja rozumiem i się cieszę, że tacy ludzie są i się do tego przyznają i że nie jest to nic, proszę państwa, dziwnego, głupiego czy niewłaściwego. Tak ma być.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia, kynologiczny, przepraszam, behawiorystka. Ewa Palicka tę audycję zrealizowała. Kłania się Magda Szpiner. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy
bardzo. Do usłyszenia.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.